Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Marta Moksa, dyrektor zarządzająca coworkingu i operatora biur Flex O4, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdański, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aż 66% firm w naszym kraju ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników, wynika z indeksu biznesu Konfederacji Lewiatan. To zjawisko mimo rekordowo niskiej stopy bezrobocia zaczyna hamować rozwój przedsiębiorstw i zagraża stabilności gospodarki, alarmuje Business Insider. Z drugiej strony firmy zwalniają pracowników i to są zwolnienia grupowe działające na wyobraźnię. To między innymi Poczta Polska czy też ostatnio Black Red White. No i właśnie, rynek pracy. Jedni zwalniają pracowników, inni ich gorączkowo poszukują. Jak połączyć tych zwalnianych z tymi, co poszukują osób do pracy, aby było sprawnie i by wszyscy byli zadowoleni? Czy to się w ogóle da?
Znaczy, ja myślę, że po pierwsze...
Stanisław Szultka.
Taka sytuacja, że z jednej strony poszukujemy, czy przedsiębiorcy poszukują pracowników, a z drugiej strony jednak w niektórych obszarach występuje bezrobocie, no... W jakimś sensie jest do pewnego stopnia też naturalna. My w urzędzie też, w szczególności na obszarze województwa pomorskiego, gdzieś analizujemy cały czas rynek pracy. I widać, że pomimo tego, że w ostatnich kilku latach ta stopa bezrobocia dla całego województwa, a w szczególności już jakby tutaj dla aglomeracji czy tych największych miast jakby w szczególności, no spadła do takiego bardzo niskiego poziomu. Można powiedzieć, że takiego naturalnej stopy bezrobocia i nawet ją testuję, powiedziałbym, w dół.
4,6 zdaje się ostatnio.
No to w zależności od tego, jaką metodologią jak badamy.
Według GUS-u, bo według GUS-u, tak, nie wiem, ale pewnie mniej.
Jest mniej, ale jakby to... Może mniej istotny jest dokładnie jakby ten rzeczywiście na bardzo niskim poziomie. Co prawda nieco w ostatnim miesiącu tam trochę rosło, ale to też kwestia wahań sezonowych. Zima, wiadomo, zawsze powoduje trochę jednak, że minimalnie to bezrobocie się rośnie. Natomiast cały czas mamy też takie powiaty, takie obszary, gdzie to bezrobocie jakby jest wyższe i to jest jakby jedna rzecz. I ono, nie da się tego łatwo, że tak powiem, zniwelować, bo wiadomo, że nie wszyscy się przeprowadzą, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, no najróżniejsze, a poza tym nie oszukujmy się, też koszty życia wynajmu mieszkania, chociażby w aglomeracji, no są jakby wyższe i nie zawsze to jest tak łatwe, jeżeli ktoś nie ma gdzie się tutaj zahaczyć, zamieszkać, to nie jest tak łatwo jakby tego, więc taki poziom minimalny zawsze będzie. Natomiast co drugi element w ostatnim czasie rzeczywiście też obserwujemy, to jest jednak wynikający z trochę pewnej zmiany jakby strukturalnej w gospodarce. Pandemia też spowodowała z jednej strony boom na rozwiązania jakby cyfrowe, duże inwestycje. W krótkim okresie to było absorpcja dużej liczby ludzi w tym obszarze. Dzisiaj jesteśmy po pierwsze trochę korekta. Z drugiej strony takie zmiany technologiczne jak tak zwana sztuczna inteligencja, te duże języki, modele językowe powodują też, że w niektórych obszarach, chociażby w takich usługach jakby marketingowych, mediowych, ale też właśnie w IT, rzeczywiście część osób, ten popyt na pracę jakby zmalał i część osób rzeczywiście traci pracę. W niektórych jakby w branżach, czy w niektórych dużych firmach też dochodzi do zwolnień jakby grupowych. Na razie nie jest to duże zjawisko, w tym sensie nie jest na tyle duży problem, żeby jakoś raptownie, żebyśmy przewidywali wzrost bezrobocia. Tym niemniej rzeczywiście jest. I na koniec już, no niestety to też będziemy mieli do czynienia z takim bezrobociem jakby strukturalnym, którym w bardzo krótkim okresie jakby trudno go rozwiązać, ponieważ ci zwalniani nie zawsze mają te kwalifikacje, których z drugiej strony i duża część przedsiębiorców jakby poszukuje i musi tu nastąpić pewne dostosowanie jakby kompetencji, szkolenia, czasami też niestety weryfikacja oczekiwań finansowych przez pracowników.
Jasne, jako pracownik mogę tutaj powiedzieć jedno, że do
elementu zwolnienia i szukania pracy, to powinniśmy się przyzwyczaić, bo to już nas tak będzie po prostu. Są firmy, które bardzo dobrze prosperują i z tym nie ma problemu. Natomiast w skali kraju widzimy, że na południu Polski firma pada i 800, 900, 1000 osób szuka pracy. Ciężko jest przerzucić taki potencjał pracowników u nas.
Do nas, na przykład.
My mówimy o Polsce. Mm-hmm. Może w Europie tego nie ma problemu, czy w świecie. Natomiast w Polsce jest ten problem, bo my jesteśmy przywiązani jakby do swojego regionu. I znaleźć teraz odpowiednie miejsca pracy dla tych ludzi tam na południu, to jest problem. Gdyby przyjechali tutaj na wybrzeże, nie ma problemu, bo u nas potrzeba rąk do pracy i w zasadzie mamy więcej wolnych miejsc, aniżeli pracowników. Dlatego my cieszymy się z tym, że jesteśmy w takim kręgu zainteresowania, ale pamiętamy też, że jakieś 15-20 lat temu przemysł stoczniowy miał potężne problemy z nadmiarem pracowników i właśnie wtedy szukaliśmy sobie pracy gdzie indziej. Część ludzi wyjechała Norwegia, Niemcy. Część ludzi przebranżowiła się, pracuje w innych zawodach. A w tej chwili jest jakby powrót do tego przemysłu stoczniowego i szukamy jak najbardziej wykwalifikowanych pracowników, czy to z Polski, czy to z zagranicy, ale z zagranicy to muszą być też przetestowani, żeby to nie był przypadkowy pierwszy lepszy, tylko z odpowiednimi kwalifikacjami.
Czyli szkolenia, tak. Szkolenia i jeszcze raz szkolenia są potrzebne. Przemysław Kitowski.
Tak, tutaj jest bardzo skomplikowany problem, który jest wielowarstwowy. I trzeba tutaj sobie zdać sprawę, że z jednej strony mamy gospodarkę. W gospodarce nie ma tak naprawdę próżni i miejsc, jeżeli chodzi o pracę, to one gdzieś w jakiś sposób będą zapewnione. Pytanie, czy one będą w jednym województwie, w drugim, czy też w Polsce, czy za granicą. I tutaj musimy sobie odpowiedzieć pytanie, dlaczego na przykład Poczta Polska traci tak naprawdę pracę, no bo przestała się tak szybko rozwijać konkurencja. I tutaj widać wspaniałą robotę, taką pozytywną Radka Brzuski, który wchodzi do różnych krajów i rzeczywiście no, wygrywa rywalizację i też jakby tam ciągle zatrudniając. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy szukują się do pracy, albo chcą się przebranżowić, albo szukują się, czyli są to uczniowie, studenci. I tutaj jest kolejny problem taki społeczny, no bo lepiej być YouTuberem, czy TikTokerem, zarobić 20-40 tysięcy.
To też nie jest takie proste.
Miesięcznie. Oczywiście ja żartuję, szanowni państwo, to jest taki przerysowany obraz, bo widzimy tylko tych, którym się udało. I te młode osoby wyobrażają sobie, że każdemu tak prawdopodobnie się może udać i przeżywają w pewnym momencie taki bardzo duży problem, bo mogli pójść do szkoły i tutaj takie, która daje im jakiś fach. Przykład, no rząd teraz wskazał 35 zawodów, szczególnie potrzebnym na rynku pracy w roku 2025. No i dzięki tej liście, którą dostały szkoły, czy też samorządy, można planować otwieranie klas, czy po prostu dotacje do szkoleń. I na przykład za taką osobę, która taki zawód, który jest na liście, szkoła może dostać 1900 zł, bądź pracodawca na dokształcenie 2570. I tutaj jakie są zawody? No, nie znalazłem TikTokera, co prawda, ale mamy automatyk, cieśla, dekarz, ale też opiekun do osoby starszej. Tak? I tutaj widać, jaki jest trend, co jest potrzebne, gdzie my widzimy największe jakby płaszczyzny niedoborów. I tutaj oczywiście nie wszystkie są te z tych zawodów są tak dobrze płatne, ale szanowni państwo, jak sobie zdamy sprawę, znowu tutaj popyt i podaż, jeżeli nie będzie dekarzy, no to dekarz, który przyjdzie, to nie weźmie 100, 200 zł, tylko weźmie 1000, a potem nawet więcej niż większość TikTokerów, no bo będzie po prostu potrzebny. I młodym osobom tego się nie mówi. Z trzeciej tutaj strony mamy jeszcze szkołę, szkolnictwo i pewną taką, można powiedzieć, problem, który jest związany z szybkością zmian. No bo jeżeli ja chcę wprowadzić na uczelni jakiś nowy kierunek, no to zanim to przejdzie przez radę programową, zanim to wejdzie na studia jako specjalność, no to czasami mijają 2-3 lata i się okazuje, że ten zawód już no, nie jest tym najbardziej potrzebnym. I tutaj dochodzimy do ostatniego elementu, który są pracodawcy. No bo nieraz się spotykamy, ja też i reprezentuję szkołę, ja też jestem pracodawcą, kiedy z pracodawcami się spotykamy i oni mówią, słuchajcie, my byśmy potrzebowali przykładowo specjalistów od, no niech będzie, sztucznej inteligencji. No dobrze, ale my na uczelniach rzadko mamy osoby, które są tak super specjalistami w takiej ilości, żeby to obsłużyć. To czy wy możecie na przykład włączyć się w program kształcenia? No nie, bo my mamy tutaj rzeczy ważne u siebie i nie możemy się rozdrabniać. No i takim idealnym rozwiązaniem, który tutaj często gdzieś tam się znajduje, ale tylko i wyłącznie przez dobre, rozumiejące ten potrzeby firmy i szkoły, to są na przykład wspólne projekty osób takich, które pracodawca mówi, że potrzebuje jakiegoś pracownika z danymi kwalifikacjami, ale też przychodzi na uczelnię czy do szkoły i po prostu uczy te osoby tego, co naprawdę jest potrzebne i to, co będzie wymagał. No i tutaj taki przykład szkoły agentów celnych, którą właśnie z Alfa Forwarding na Merito uruchamiamy, gdzie pracodawca przyszedł, powiedział, słuchajcie, jest zapotrzebowanie. My zapewnimy część kadry, wy zapewnicie część kadry, my macie mury, potraficie szkolić, no i wtedy jest taka sytuacja win-win i można się i szybko przebranżowić w coś, co jest potrzebne.
To ja mogę tak tylko podsumować.
Marta Moksa.
Dużo padło mądrych słów. Myślę, że to się składa, rzeczywiście to jest kilka warstw tego, skąd się bierze to taki rozjazd między tym, co jest potrzebne i tym, co jest dowiezione tak naprawdę na poziomie edukacji, na poziomie naszych doświadczeń. Pierwsza rzecz, to od wielu lat się już mówi, że w ciągu naszego życia każdy z nas będzie musiał się przynajmniej 5-6 razy przebranżowić. I nikt tego nie mówił osobom, które teraz są na rynku pracy, szczególnie dojrzałym. I to jest pewien stan umysłu tak naprawdę, myślenia o sobie w kategoriach, że ja nie będę całe życie robić jednej rzeczy. I to jest o nas wszystkich ta historia. Znaczy żadne z nas nie może już po prostu planować sobie życie na podstawie jednego zawodu. To wkłada się w następną taką półkę, to znaczy szkół i to ja bym powiedziała wcześniej, szkoły powinny nas uczyć się uczyć, a nie uczyć nas przedmiotów. My powinniśmy przede wszystkim nauczyć się uczyć. Ja to zawsze powtarzam mojej córce, ale to za zasady powtarzam to też ludziom, którzy przychodzą do nas właśnie do Oliwii czy do O4, że na koniec przychodzą oni z jakimś bagażem dość wątłych na początku, jak mówimy o takich ludziach bardzo młodych kompetencji, kwalifikacji i one są tak naprawdę tylko tyle warte, ile oni będą chcieli z siebie dać więcej, żeby się czegoś więcej nauczyć. I jak ja patrzę na ten rozdziew między tym, co jest potrzebne, a tym, co jest, co można dostać, bo rzeczywiście z jednej strony firmy, szczególnie mówię, ja teraz bliżej jestem świata tak zwanych białych kołnierzyków, czyli firm, gdzie potrzebują właśnie pracowników, nazwijmy to ogólnie roboczo-biurowych, to z jednej strony człowiek szuka pracy, niektórzy czekają tygodniami, miesiącami, wysyłając, jak sami mówią, setki CV, a z drugiej strony firmy poszukują przez bardzo długi czas kogoś, kto pasuje do ich kultury organizacji i posiada to, czego potrzeba w danej firmie. To pokazuje, że tak naprawdę obie strony nie są przygotowane do tego, co się wydarzyło, to znaczy zarówno pracownicy, czyli ci, którzy szukają pracy, po pierwsze nie bardzo wiedzą, jak to zrobić i po drugie są dość mało elastyczni w tym obszarze, to znaczy zakładają, że po prostu muszą znaleźć taką pracę, jaka im się wydaje dla nich jest idealna, a życie jest niestety znacznie bardziej złożone, ale i firmy naprawdę, i to jest słuszne, co tutaj padło, firmy nie są gotowe na to, żeby dobrze przygotowywać ludzi do pracy, której oni potrzebują. To jest cały duży system, także w ramach każdej firmy, przygotowania człowieka do wykonywania takiej pracy, jaka jest danej firmie potrzebna i tutaj jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia w tym obszarze, żeby właśnie się te światy zaczęły spotykać.
No, jeśli mógłbym, jedną rzecz chciałem dodać, bo tutaj pan Przemysław Kitowski jakby mówił o młodych ludziach, o wyborze i rzeczywiście to jest jakby bardzo ważne, znaczy żeby młoda osoba, która jeszcze może nie wchodzi na rynek pracy, jeszcze jest na etapie kształcenia, rzeczywiście miała taki przegląd, jakby jakie są opcje, tak? No bo to, że są YouTube'owcy czy TikTokerzy, to myślę, że już jakby dosyć doskonale jakby ta młodzież wie. I tutaj może taka mała reklama. My rzeczywiście jako samorząd województwa też mamy takie działania zmierzające do, na powiedzmy, edukacja ekonomiczna jakby młodzieży i tam pokazujemy, jakie są formy zarabiania, też prowadzenia działalności, ale między innymi rzeczywiście mamy wizyty grup młodzieży z liceów, szkół zawodowych w firmach, w pomorskich jakby przedsiębiorstwach, żeby pokazywać jakby tym młodym ludziom, jakie są szanse. Akurat teraz jest też jakby przetarg na operatora takiego programu na dalszy okres, więc chętnie zapraszam potencjalnych jakby wykonawców.
O, ja się bardzo cieszę, bo my mamy właśnie Fundację Inspirujące Przykłady, która z nami współpracuje i oni naprawdę pokazali już setkom młodych ludzi. To jest w ogóle fascynujące, jak ci ludzie przychodzą i oglądają to, zarówno te firmy, które coś produkują, jak i te firmy, które coś programują, jak i firmy, które coś jakoś inaczej pracują. To, jak taki 15-16-latek z różnych części województwa przyjeżdża i widzi, przede wszystkim dostrzega, że on też może w takiej pracy być, że to nie jest jakieś niemożliwe i że to nie jest strasznie trudne w ogóle. To jest wszystko do zrobienia i to, jak oni zmieniają ten swój styl myślenia, w ogóle myślenie o sobie, bo to się od tego zaczyna, jest absolutnie fascynujące. Ja w to najbardziej wierzę. Wierzę w taki właśnie zobaczenie tego na własne oczy, na żywym organizmie i otworzenie sobie głowy na to, do czego ja się mógłbym nadać.
Tym bardziej, że nasze firmy pomorskie też są naprawdę już i nie mamy się czego wstydzić w to stosunku, prawda, do tych, co zachodnioeuropejskich, czy w ogóle jakby na świecie. Naprawdę to są bardzo nowoczesne przedsiębiorstwa.
Tak, a młodzież, z młodzieżą trzeba pracować, dlatego żebyśmy uniknęli takiego, nie wiem, zaniechania, jak to było w latach, no powiedzmy 20-30 lat temu, kiedy wyprodukowaliśmy, bo ja też w tym uczestniczyłem, wiele tysięcy filologów, filozofów, politologów i różnego rodzaju ludzi, którzy potem nie odnajdowali się w tych zawodach wyuczonych i musieli szukać sobie miejsca, nawet i w przemyśle, nawet i gdzie okazało się, że znajdowali, pracowali i pracują do dzisiaj z dobrym skutkiem i dla rodziny, i dla firmy.
Ale to jest to, o czym państwo mówicie i mówiła pani Marta Moksa, że my musimy nauczyć się żyć z tym, że będziemy zmuszeni do zmiany kwalifikacji, musimy myśleć o tym. I pamiętam, że odkąd powstała ta audycja Ludzie i Pieniądze, my konsekwentnie z uporem maniaka wracamy do tych tematów, zawsze o tym mówimy, a zmian na razie nie widać, więc no, mam nadzieję, że jak tak pani jeszcze redaktor, parę lat porozmawiamy, to potem
Zmiany widać, dlatego że mamy bardzo prężne rady rynku pracy w województwie pomorskim. Mamy pracodawców świetnych, mamy pracowników świetnych. Jeśli to wszystko razem połączymy, to ten potem będą z tego plony.
Czyli mówmy o tym, co się udaje i to, o czym państwo wspomnieli właśnie, inspirujące przykłady, to jest bardzo, bardzo ważne. Marta Moksa, Adam Liszczewski, Przemysław Kitowski, Stanisław Szultka, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, Marta Moksa, dyrektor zarządzająca coworkingu i operatora biur Flex O4, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Stanisław Szultka, ekonomista i dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim. No i zaglądamy za ocean, a tam Donald Trump nałożył cła na import towarów z Kanady, Meksyku i Chin. Rozporządzenie przewiduje nałożenie 25% ceł na towary z Kanady i Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych. Te nieco niższym cłem są obłożone, 10%, no i 10% cła na towary z Chin. Na amerykańskie cła już są zapowiedzi, że odpowie swoimi cłami Kanada, a nawet samodzielnie niektóre jej rejony już zapowiedziały, że oprócz tych ogólnorządowych ceł, to one swoje jeszcze nałożą. Meksyk również zapowiada cła odwetowe. to koniec wolnego handlu na świecie? Teraz mamy wojnę celną i czy my rykoszetem oberwiemy?
No zawsze oberwiemy rykoszetem. To
Adam Liszczewski.
Nie da rady inaczej. Po prostu jesteśmy jednym z elementów tego całego świata i gdybyśmy nawet nie chcieli, to gdyby ktoś tam powiedział, że Trump nam sprzyja, absolutnie. To jeżeli pójdą cła, to pójdą na cały świat. I jeżeli Kanada odpowie Amerykanom, za chwilę tu się mówi o Grenlandii, o Danii, za chwilę mówi się o Unii Europejskiej, a zatem jesteśmy wkomponowani w ten świat i trzeba się po prostu z tym liczyć. Jedna jest niezaprzeczalna zaleta amerykańskiego systemu, że każdy prezydent tylko 4 lata.
Tak, tutaj, szanowni państwo, no, możemy się poczuć troszeczkę tak, jak mieszkacie w bloku i nad wami jest rodzina, która się kłóci. Krzyczą, rzucają, no i my po prostu tym obrywamy, słuchając to i nie mając spokoju. Jednak tutaj trzeba spojrzeć na to, co tam się tak naprawdę dzieje. Kim jest Donald Trump? Donald Trump jest biznesmenem. Bardzo wytrawnym biznesmenem. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, że ma takie sukcesy w biznesie, to można byłoby stwierdzić rzeczywiście, że to być może jest osoba niespełna rozumu. Ale on to nie robi dlatego, bo kogoś nie lubi. Nie lubi dlatego, bo coś mu tam nie pasuje. On to robi z punktu widzenia pieniędzy i biznesów. Więc szczerze mówiąc, te wszystkie jego działania, które do tej pory gdzieś tam były robione, one były robione, bo coś chciał zyskać, albo on jako jego firma i osoby dookoła, bo tak to niestety w Stanach, albo niektórzy mówią, na szczęście jest, że prezydentów i kongres wybiera się poprzez, tam to się ładnie nazywa lobbying, u nas to by było kupowanie, więc no ktoś jakby lobbował za tym, żeby on został tym prezydentem. Po tym spotkaniu, które miał w zaprzysiężeniu, chyba widać, kto był tam, więc można sobie wyobrazić, że jeżeli są tam najbogatsi ludzie z największymi firmami, to on nie zrobi im źle. On będzie tak naprawdę chciał, żeby albo Stany, albo te firmy po prostu miały lepiej.
No tak, ale tutaj weźmy pod uwagę na przykład, bardzo ciekawy był przykład przemysłu motoryzacyjnego amerykańskiego. Jeśli Amerykanie chcą wyprodukować samochód, wiadomo, że oni kooperują z Kanadyjczykami i tam jest kwestia różnych części, to się okazuje, że ten jeden samochód 8 razy przekracza granicę po jakiejś części albo po to, żeby go tam gdzieś zmontować, jakąś jedną część, i ta część zmontowana wraca z powrotem do Stanów Zjednoczonych, czyli jest cło razy 8, więc nawet producenci amerykańskich aut wyrywają sobie w tej chwili włosy z głowy.
Tak, ale pani redaktor, jakbyśmy spojrzeli na to, jak zbudowany jest eksport z Kanady, no to możemy sobie jasno odpowiedzieć, że Kanada bez Stanów Zjednoczonych, no jej budżet się całkowicie zawali.
A Kanada z Unią Europejską, proszę państwa?
To jest inny temat, być może bardzo ciekawy, ale jakby zajmie to troszeczkę czasu. I teraz czy rzeczywiście, bo czasami tak jak widzę na Trumpa, on po prostu gra wabank, mówiąc, że słuchajcie, no sprawdzam. I teraz może być tak, że po prostu Kanada i prawdopodobnie tak będzie, że powie, pójdzie na rękę. I jeżeli pójdzie na rękę, to Trump sobie ugra to, co chciał.
No już wiemy, że nie pójdzie na rękę.
No to zobaczymy jeszcze, bo to pierwsze słowa to bardzo często o niczym nie świadczą. Ale rzeczywiście, pani redaktor tu słusznie zobaczyła, a co jeżeli Kanada będzie, tak tutaj się wcześniej też troszeczkę rozmawialiśmy, wejdzie do Unii Europejskiej, nie? I będzie jednym z naszych tutaj sojuszników Unii Europejskiej. No i być może takie coś będzie. I może na tym zyskamy nawet, a być może to jest tylko taka pieśń przyszłości. Ja uważam, że jako taki wytrawny gracz, który stawia sprawę bardzo ostro, bardzo dużo być może ryzykują, tylko pamiętamy o tym, że to jest polityka. To, że oni tak sobie tak ładnie rzucają pewne słowa i tutaj sobie grożą, to oni nie krzywdzą gospodarki tak naprawdę, bo oni wiedzą, co, gdzie, od czego jest uzależnione. No ale ja tutaj, tak jak mówię, uważam, że no, czas pokaże, ale myślę, że będzie to na plus dla Stanów Zjednoczonych.
Państwa zdaniem?
Jeśli mogę, jakby częściowo Słodka. Przynajmniej się niektórymi wszystkimi tutaj wypowiedziami nie zgodzić, bo po pierwsze myślę, że tak naprawdę czy Trump czy byłby ktoś inny, to w takiej dłuższej perspektywie aż tak dużo by nie zmieniło. W jakimś sensie no, Trump jest tylko emanacją pewnych procesów, które jakby zachodzą jakby też w Stanach jakby Zjednoczonych. Rzeczywiście mieliśmy przez kilkadziesiąt lat do czynienia jakby z takim dosyć ekspansywną globalizacją, z przenoszeniem się działalności gospodarczej z tej amerykańskiej, tutaj mówimy w szczególności, jakby, ale nie tylko europejskiej, przecież tak samo do Chin, czy do Azji szerzej rozumianych, ale też w inne regiony jakby świata. I oczywiście to jest z punktu widzenia jakby całości korzystne. Znaczy wszystkie teorie będą mówili, że wolny handel generalnie zwiększa bogactwo jakby globalne. No ale też jest tak, że relatywnie niektórzy zyskują więcej, a czasami jest tak też, że niektórzy jakby wprost tracą. I to nawet nie jest na poziomie jakby całych, czy globalnie Ameryka, czy Stany Zjednoczone jakby straciły, czy zyskały. Bo raczej zyskały jakby na globalizację, ale są regiony, które ewidentnie straciły i wybór Trumpa jest w jakimś sensie emanacją jakby tych procesów. I nie wiem, czy skutecznie, jakby, czy myślę, że niekoniecznie. Natomiast nie zgodziłbym się z tezą, że to tylko dlatego, że akurat dany człowiek. On raczej jest konsekwencją jakby tego. Druga rzecz, my żyjemy rzeczywiście dzisiaj w niebezpiecznych jakby czasach, bo nawet używamy jakby często tej retoryki wojny celne, czy wojny handlowe, ale dzisiaj też mamy jakby rzeczywiste, realne wojny, również jakby w Europie. Te wojny celne mieliśmy już też wielokrotnie w historii przed II wojną światową, też był okres po II wojnie światowej, przepraszam, po pierwszej wojnie, a przed II wojną światową też był okres jakby wojen. To są zawsze niebezpieczne okres, bo ta eskalacja jakby może w pewnym momencie wyrwać jakby się spod takiej kontroli i prowadzić do rzeczywistych konfliktów. I trzecia rzecz, to co my na pewno obserwujemy, to w jakimś sensie Europa budzi się, albo się obudziła już, tylko nie do końca wie, jak zareagować, z takiego jakby uśpienia pod, nie wiem, czy pod parasolem, czy pod pierzyną jakby amerykańską, gdzie byliśmy przyzwyczajeni po II wojnie światowej, znaczy my, mówię Europa Zachodnia w szczególności, do tego, że tutaj amerykański kowboj jakby pilnuje jakby tego bezpieczeństwa, dba o reguły gry, o wolny handel. My możemy raz robić interesy, bogacić się, no i też przypominać jakby o takich wartościach innych, które często niesiemy, jak taki humanizm, humanitaryzm, równość i tak dalej. Dzisiaj widać, że Europa w takiej czy innej konfiguracji albo stanie na własnych nogach i rzeczywiście będzie realnym partnerem, ale za tym, jak ma być realnym partnerem dla Trumpa, no to jednak dzisiejszy świat pokazuje, że za tym musi iść też siła, no też siła militarna niestety do ochrony tego, co się posiada.
No ja generalnie chyba nie podzielam takiego optymizmu, że to, co robią rządzący, jest cokolwiek, już abstrahując, czy to Trump, czy nie Trump, jest zawsze racjonalne i jest oparte o takich tam doświadczenia i mądre na bazie ich doświadczeń. Obawiam się niestety, że wiele tych decyzji jest bardzo krótkowzroczna, wynikająca i słusznie tutaj bardzo się zgadzam, że raczej to jest granie do wewnętrznego klienta, który tego słucha, rozwiązywanie takich bieżących, szybko, na szybko problemów. To się nigdy nie sprawdza. Historia pokazuje, że takie rozwiązania, myślenie następną kadencją albo myśleniem dwoma, trzema latami, to nie są sposoby na rozwiązywanie problemów czegokolwiek, a już na pewno nie świata. Więc co do zasady uważam, że gdy patrzę na takie właśnie, to takie punktowe, dość chaotyczne decyzje, które w sumie, dlaczego Kanada 25%, Chiny 10%, gdzie
właśnie jakby to się też zastanowić, aby
na poziomie takim
dosyć
właśnie intelektualno, powiedziałabym, filozoficznym, to jest dokładne przeciwieństwo tego, co w kampanii było mówione amerykańskiej przez ten cały czas, więc tu się dzieje moim zdaniem dużo nieracjonalności, dużo właśnie takich decyzji nie do końca, moim zdaniem, ugruntowanych prawdziwą wiedzą, czy prawdziwym zrobieniem takiego dobrego, przemyślanego researchu, raczej właśnie, żeby coś ogłosić, żeby to było medialne, żebyśmy o tym mówili, żeby głównie mówili o tym ci, którzy go wybrali, więc we mnie to budzi niepokój, nawet nie chodzi o te cła finalnie, tylko o to właśnie, jak się podejmuje decyzje i po co, nie? I to jest jakby dla mnie znacznie bardziej przygnębiające niż fakt, że będzie między nimi właśnie 8 razy 25% pobierane, bo to pewnie w krótkim, za chwilę to policzą i pewnie się z tego wycofają. Ważniejsze jest raczej to, dlaczego coś robią. I to jest niepokojące, że te decyzje podejmowane są troszkę właśnie nieracjonalnie.
Adam Liszczewski.
To znaczy, może tak, jak najbardziej te cła, przez pewien czas Daleki Wschód kojarzył się tylko i wyłącznie z Japonią. Teraz weszły Chiny, Korea Południowa i nie wiadomo jeszcze co dalej. W każdym razie bardziej trzeba się skupić na tym, że Europa i Unia Europejska, jeżeli będzie skonsolidowana, jeżeli będzie robiona tak, jak był zamysł 50 lat temu, że ta Unia jak ma wyglądać, to też będzie mogła dorównać, oczywiście też w odpowiednim czasie. Amerykanie budowali demokrację i swoje bogactwo przez 200 lat. Tam nie było wojny przez 200 lat. Europa w tym czasie przetoczyły się różnego rodzaju konflikty i konfiguracje. Jedne państwa upadały, jedne powstawały. My w tej chwili jako Europa jesteśmy 50 lat, to dopiero to jest 1/4 tego, co Amerykanie mają. Żeby doprowadzić, to jeszcze trzeba kolejnych przywódców, mądrych ludzi, mądrych decyzji, mądrych narodów, zgody. A mieliśmy i wojnę w Jugosławii, i mamy w tej chwili wojnę na Ukrainie, i nie wiadomo gdzie jeszcze, jaki konflikt może wybuchnąć, a zatem trzeba pielęgnować to i skupić się nad tą jednością Unii Europejskiej i wtedy i rozsądnymi decyzjami wchodzić powoli w świat.
Ja tylko powiem, że ta decyzja o cłach spowodowała spadki na giełdach, także na zagranicznych. Nasza otwarła się też dzisiaj na minusie. Właściwie wszystkie indeksy są na minusie. Najmniejszy na WIG-u -1,76, a największy na WIG 20 amerykańskich spółek -3,43%. Dolar się umocnił względem złotego. Dzisiaj dolar kosztował rano, z samego rana 4,14, teraz 4,13, więc choćby w ten sposób ta decyzja się na nas odbije. No, ropa też mocno podrożała.
Pani redaktor, ja jeszcze tylko mogę powiedzieć i też dla wszystkich słuchaczy, miejcie na uwadze, że my często nie wiemy, co się dzieje u naszego sąsiada. I my tak naprawdę do końca nie wiemy, co tam się w głowie w Stanach, szczególnie prezydenta i tego całego lobby dzieje. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, kto miał jakikolwiek wpływ, to za tydzień sprawdźcie sobie, które firmy na tych spadkach najwięcej zyskały.
No właśnie, to jest prosta zasada. Zmieniamy temat. Teraz o oszustwach finansowych. Od stycznia do października banki odnotowały aż 32 tysiące przypadków oszustw finansowych. Statystyki za cały ubiegły rok pojawią się w marcu, ale już dziś można założyć, że ofiarami skamerów padło około 50 tysięcy osób na kwotę prawie 300 milionów złotych. Tego dowiadujemy się z raportu bankiera PL, który alarmuje, że ofiarą oszustwa może stać się każdy, padają nim także politycy. No i z tego raportu można wywnioskować, a właściwie bankier stawia taką tezę, że można powiedzieć, że oszustwa finansowe stają się w naszym kraju już problemem społecznym. Czy państwa zdaniem, w państwa odczuciu tak jest i kto się ma zająć tym problemem społecznym, żeby go rozwiązać, a żeby się to nie rozszerzało?
To jest dla wszystkich problem, z tego względu, że dla jednych właśnie problem społeczny, ale dla drugich dodatkowe źródło utrzymania. Bo jeżeli ktoś kogoś obskubie, no to się cieszy, że znalazł taką formę zarobku. Dla nas jest to katastrofa, bo ja sobie nie wyobrażam tego. Czasami głupi telefon, PESEL, datę urodzenia, numer dowodu osobistego i za chwilę konto puste.
Tutaj, szanowni państwo, ja raczej nie będę się rozwodził, kto jest tutaj winien i kto może pomóc, bo to naprawdę długi temat, ale chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli macie aplikację mObywatel, to zastrzeżcie koniecznie swój PESEL. To jest pierwsza podstawowa rzecz, o której tu już wielokrotnie mówiliśmy.
I bez aplikacji też to można zrobić.
Można bez aplikacji, ale tyle w aplikacji jest fajne. Ta aplikacja w ogóle jest, wyobraźmy sobie, że no, bardzo się Polsce udała ta aplikacja, bo jest chwalona na całym świecie, tam dużo rzeczy można zrobić. I zastrzec, idziecie, chcecie wziąć kredyt, robicie na 10-20 minut czy godzinę, możecie odstrzec na chwilę i potem znowu jest zastrzeżone. To chociaż troszeczkę broni przed kradzieżą. Druga rzecz, no niestety, no my teraz w dobie sztucznej inteligencji, w dobie tych różnego rodzaju kłamstw, jeżeli macie najbliższą rodzinę, najprostsza rzecz, dajcie sobie jakieś hasło. Takie, żeby zawsze można było zidentyfikować, jak ktoś do was zadzwoni i będzie mówił wam nawet ich głosem, nawet zatelefonuje przez WhatsAppa czy przez coś, będziecie widzieć jej twarz, tej osoby. To niekoniecznie musi być ta osoba. To jest bardzo proste do zrobienia w dzisiejszych czasach. Ale jak będziecie mieli jakieś hasło takie bezpieczeństwa, które tylko wy znacie i nikomu go nie mówicie, to spytajcie się o to hasło. Jak nie powie, rozłączcie się, oddzwońcie do osoby, bo mogło to być oszustwo. Ale jak chcecie więcej takich rzeczy się dowiedzieć i zobaczyć, jak to działa, to właśnie 13 i 14 maja zapraszamy na AI Day na Merito, gdzie będziemy właśnie przedstawiać to, jak można się bronić i jakie są próby oszustwa, bo to jest naprawdę globalny, duży problem.
To mam nadzieję, że to otwarte spotkanie.
Oczywiście dla wszystkich.
Tak, to ważne.
Znaczy, ja myślę, że to rzeczywiście to jest zawsze taka walka pomiędzy tymi, którzy chcą wykorzystać, ukraść, okraść, oszukać, a tymi, którzy jakby zabezpieczają. I niestety nie ma jednego łatwego jakby, czy jednego rozwiązania, które by to ukróciło. Gdyby tak było, to byśmy sobie z tym problemem już dawno jakby poradzili. To, co rzeczywiście, ja bym powiedział, że te sposoby stają się jakby coraz bardziej jakby wyrafinowane. Również jakby postęp technologiczny tutaj wspomniany, nawet głos dzisiaj jakby nie musi być poświadczeniem tego, że to dzwoni do nas ta osoba, ten przysłowiowy wnuczek, czy córka, czy siostra, ale też nawet teksty, czy maile, czy SMS-y. No kiedyś pamiętamy, one były takie niezgrabne, polszczyzną jakby pisane i jakby trudno... Jakby,
jeszcze się zdarza.
Jeszcze się zdarza, ale generalnie jakby w dobie tych różnego rodzaju czatów czy innych rozwiązań, jakby ta polszczyzna w zasadzie jest lepsza niż my na co dzień używamy. I jest to rzeczywiście coraz trudniej. Ja przyznam się szczerze, że sam jakby kiedyś no to dosyć łatwo można było powiedzieć, się identyfikowało, że coś, a przynajmniej miało się podejrzenie. No dzisiaj naprawdę jest to coraz jakby trudniejsze i myślę, że też musimy oprócz tam edukacji, pokazywania jak to się dzieje, no też taką świadomość budować, że no to już nie powinien być też wstyd, jeżeli kogoś się oszuka i trzeba zgłaszać jakby tego typu przypadki po to, żeby zwiększać jakby szanse wykrycia i pociągnięcia odpowiedzialności. Ja nie mam jakby też złudzeń. Wiem, że to nie jest łatwe, ale jeżeli nie będziemy, że tak powiem, tego pokazywać, czy też tutaj duża rola mediów, myślę, żeby pokazywać, bo tak naprawdę to trochę ta edukacja, uwrażliwienie na tego różnego rodzaju sposoby jest mimo wszystko na koniec najlepszym zabezpieczeniem.
Ma pan rację, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że gdzieś na stronach internetowych wyświetlają nam się reklamy, są znane postaci, którym ufamy tam na swój sposób. Młodzież ufa, starsi może ufają. Widzą tutaj z jednej strony jakiegoś polityka, z drugiej strony piosenkarza i oni reklamują jakieś produkty finansowe, których de facto nie ma, bo są to reklamy zrobione przez oszustów. Więc może da się jednak zrobić coś, żeby takie reklamy się nie pojawiały w tych mediach.
Szanowni Państwo, jeszcze tylko dodam, chyba najważniejsza rzecz, bo to chciałem pomóc to, co przedmówca mówił. Słuchajcie, nie bójcie się, że jak jesteście oszukani, że jesteście po prostu mało inteligentni, bo tak nie jest. Taki przykład, no, poszperajcie sobie, jak ktoś, można poczuć się pod jakiegoś maila i z kancelarii premiera wysłał, żeby zatrudnili kogoś w banku. No i jak premier kazał, no to zatrudniono. Potem się dopiero okazano, że to była ściema.
Albo od prezesa rzekomy mail, albo, że trzeba przelew zrobić od na prezesa, bardzo nie, wysoką kwotę. Były takie
panie
przelewy
redaktor,
robione.
To nawet nie był mail, tylko zadzwoniono z podstawioną twarzą do sekretarki i skoro widzi swojego prezesa, no to mówi, to zrobię. I to bardzo, sekretarka, to była osoba, która mogła zrobić bardzo duże przelewy dla firmy. To była osoba bardzo kompetentna. Też się dała oszukać. Szanowni Państwo, naprawdę tutaj nie bójmy się. Każdy z nas może być oszukany. Troszeczkę trzeba włączyć myślenie, nie brać wszystkiego tak od razu, że to się sprawdzą, bo no, niekoniecznie musi być prawdą. Dzisiaj to jest tak łatwe do zmanipulowania, że jak widzimy jakieś reklamy, to trzeba włączyć sobie troszeczkę w głowie taką lampeczkę i aha, dobra, poszukam, poczytam, a może się okaże, że właśnie to nie jest prawda.
No tak, ale
to
kwestia, że można sprawić, aby te reklamy się nie pojawiały, bo jednak i osoby, i politycy, tudzież osoby ze świata tam muzyki czy filmu, wiedzą, że nie występowałem w takiej reklamie, nie reklamowałem. To jest bardzo łatwo sprawdzić, więc szybko można zareagować, a jednak się nie reaguje.
To prawda. Ale to,
tak. Może panią poprosimy, bo panowie już tutaj dużo mówili.
To prawda, znaczy na pewno jest, no to jest dokładnie tak jak, to jest wyścig zbrojeń, to znaczy na każdy nowy wymyślony pomysł znajdzie się sześciu, którzy wymyślą, jak ten pomysł obejść i go wykorzystać. I tu jest w tym wyścigu zbrojeń powinna być rzeczywiście duża rola instytucji publicznych, państwowych, które po prostu rzeczywiście powinny nad tym czuwać i reagować, chociażby w takich sytuacjach, kiedy człowiek jest wprowadzany w błąd i to nie mówimy o tym, że ktoś do niego dzwoni, tylko dokładnie tak jak pani mówi, po prostu są używane czyjeś wizerunki, żeby coś uprawdopodobnić. Mnie te historie w tym sensie smucą, że one nadwyrężają i tak jeden z najniższych wskaźników zaufania społecznego, jaki mamy do siebie w kraju. I to jest coś, co, czyli my wymyślamy niezwykle ułatwiające nam życie narzędzia i szkoda by było, gdyby przez to, że nie znaleźliśmy sposobu, jak się przed bronić przed oszustwami, chcielibyśmy się z tych ułatwiających nam życie narzędzi wycofać.
I tutaj stawiamy kropkę, przepraszam bardzo panie dyrektorze, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marta Moksa, dyrektor zarządzająca coworkingu i operatora biur Flex O4, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. A Państwu i gościom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.